Umiłowani w naszym Panu Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo, wszyscy uczestnicy tej bratniej społeczności, bardzo się cieszę, że Pan pobłogosławił nasze myśli, nasze słowa, nasze rozmowy, że doprowadził do tego, że mogliśmy dzisiaj tu wśród Was być, bo powiem tak, że ten wyjazd nie był bardzo wcześnie planowany, dopiero prawie tydzień temu, niespełna tydzień temu. Ale miło Was widzieć tutaj, tym bardziej, że jak patrzę braterstwo na Wasze twarze, to widzę, że te twarze są promieniujące, uśmiechnięte, zadowolone. To nie znaczy, braterstwo, ja o tym dobrze wiem, że wszyscy tak bardzo dobrze się mają, wszyscy są zdrowi i szczęśliwi, ale również wiem, że jeżeli mamy wszczepioną nasze serca, tą wspaniałą nadzieję, nadzieję przyszłego życia, i uczestnictwa w Królestwie naszym Panem Jezusem Chrystusem, to ta nadzieja powoduje, że zawsze odczuwamy w naszym wnętrzu radość, w naszych sercach radość. I ja właśnie się cieszę, że Was takich dzisiaj w takim nastroju widzę. Co prawda brat wspomniał tutaj, że jestem czesnym gościem, no muszę powiedzieć, że dosyć dawno nie byłem tutaj na tej sali, chociaż często bywałem w ciemnoszyjach. Na sali byłem tutaj chyba raz tylko na tej sali i to chyba z 8 lat temu, gdzieś około tego. Ale widzę, braterstwo, że od tego czasu zauważam świeże twarze w Waszej społeczności. To jest też takie, braterstwo, miłe, że Wasz zbór w zasadzie żyje, rozwija się. I nie tylko zauważam twarze, których wcześniej nie znałem, nie pamiętam, chociaż jedna siostra mi dzisiaj zapytała, czy wiesz, kto ja jestem? Ja mówię, ciebie akurat znam. Ale raczej no nie wszystkich was osobiście znam. Myślę, że te chwile razem spędzone będą powodowały to, że się będziemy wspólnie zapoznawać. I cieszy mnie, braterstwo, też ten fakt, że widzę wśród was, w waszym zborze, wiele młodych osób. To są, braterstwo, dobre rokowania, że zbór żyje i to jest, braterstwo, przyszłość naszego zboru. To jest inwestycja, najlepsza inwestycja w zborze, jeżeli nasza młodzież jest z rodzicami, jeżeli nasza młodzież chce również z nami czytać i poznawać Słowo Boże, które nas zbliża do Boga, a przede wszystkim zbliża nas do życia wiecznego, do tej nadziei, którą wszyscy mamy bardzo mocno zakotwiczoną w naszych sercach. Zanim przystąpię do rozważań biblijnych, chciałem braterstwu przesłać wiele pozdrowień. Otóż w niedzielę, tydzień temu byłem w zborze krakowskim, cały zbór krakowski wyraził takie życzenia, żeby tutaj do Was przywieźć także od zboru krakowskiego serdeczne uczucia bratniej miłości. Życząc Wam także błogosławieństwa Bożego w tym nowym roku, w który już wkroczyliśmy. Do tych pozdrowień dołączają się też poszczególni braterstwo, z którym jeszcze czwartek również na społeczności braterskiej rozmawiałem, że tutaj jadę i tak między innymi brat Edward Pieczyk serdecznie Was pozdrawia, brat Andrzej Dąbek, z którym rozmawiałem, Was serdecznie pozdrawia, braterstwo Ciechanowscy Edward z Janiną, braterstwo Purwinowie, brat Krzysztof Purwin, jeszcze chyba ktoś tam pozdrawiał, ale siostra Szatyńska Stenia też prosiła Was serdecznie tutaj pozdrowić. Jeżeli kogoś zapomniałem, to może żona mi przypomni, to później jak będę miał możliwość, to jeszcze przekażę. I wszyscy ci braterstwo prosiła, żeby Wam gorące pozdrowienia przewieźć i życzyć Wam błogosławieństwa w nowym roku. Tak, zapomniałem o naszych dzieciach. Również nasze dzieci Was serdecznie prosiły pozdrowić, szczególnie córka z zięciem, którzy nie tak dawno tutaj byli na zebraniu młodzieżowym, widzieli się z niektórymi z Was, rozmawiali, prosili serdecznie, żeby Was tutaj pozdrowić. Kochani braterstwo, zwykle jest tak, że gdy przyjeżdża ktoś z usługą do zboru, to braterstwo siedzący i słuchający zastanawiają się, to jaki dzisiaj będzie wykład? Czy doktrynalny, czy jakiś bardzo uduchowiony, czy może jakiś moralny, czy to będzie zwykła rozmowa o życiu. Myślę, że to zawsze tak jest. A dlaczego tak jest? Bo niektórzy braterstwo mają szczególne upodobanie, na przykład w słuchaniu albo w mówieniu wykładów doktrynalnych, a inni braterstwo znów mają upodobanie albo zamiłowanie do tego, ażeby mówić takie wykłady życiowe, takie wykłady, które mają zdecydowany wpływ na nasz rozwój duchowy albo taki bezpośredni wpływ na nasz rozwój duchowy. Nie wiem, skąd braterstwo bierze się taki podział. Bo od jakiegoś czasu zarysowuje się właśnie w naszej społeczności, w wielu zborach, w naszym zborze w Krakowie też, że jedni bracia chcieliby tylko, żeby mówić wykłady doktrynalne, a drudzy bracia, żeby mówić takie wykłady o życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak nauczał, jakich cudów dokonywał, jakie wzruszenia dokonywały się w uczuciach ludzkich, kiedy zrozumieli naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, co działo się w ich sercu. Jak bratosko nad tym się zastanawiam, to w zasadzie wydaje mi się, że my ten podział robimy tak sztucznie. Że ten podział nie występuje. Może jest taki podział, że na przykład niektórzy mówcy mają predyspozycję do tego, żeby mówić takie tematy bardzo ścisłe, konkretne. I tak samo jest ze słuchaczami. Dlatego jeżeli ktoś lubi takie nauki ścisłe, na przykład nauki matematyczne, fizyczne, to on będzie zawsze lubił słuchać wykładu takiego ścisłego, konkretnego. Natomiast jeżeli ktoś ma zamiłowanie, predyspozycję bardziej do nauk humanistycznych, to będziemy zadowoleni z tego, jeżeli wykłady będą takie bardziej mówiące o pewnych przeżyciach, o stanie naszego serca, o naszych uczuciach. I powiem wam, braterstwo, że ten wydział faktycznie, ten podział faktycznie jest sztuczny, bo żeby nastąpił rozwój duchowy człowieka, wewnętrzny, to Pan Bóg musi serce człowieka dotknąć swoim słowem. A ten dotyk tego słowa polega na tym, że człowiek musi coś zrozumieć. A żeby coś zrozumieć, musi być przekazana nauka. Bo doktryna braterstwa to nie jest nic innego jak nauka. To jest nauka o Bogu, nauka o Jego Synu Jezusie Chrystusie. To jest nauka o odkupieniu, o Bożym planie. To jest, braterstwo, nauka. Jeżeli poznajemy tą wspaniałą naukę, którą przekazał nam nasz Pan Jezus Chrystus, a On tą naukę nam przekazał od swojego Ojca, bo bardzo często, kiedy mówi do swoich uczniów, do apostołów, mówi to: ja od siebie nic nie mówię, ale wszystko przekazuję wam to, co wziąłem od swojego Ojca. Dlatego apostoł święty Paweł, rozpoczynając swój list do Żydów, to napisał, że częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych, ale u kresu tych dni przemówił przez swojego Syna, przez którego także wszechświat stworzył. To Pan Bóg przemówił do ludzi przez swojego Syna. On był tym, który mógł zaświadczyć o istnieniu i bycie swojego Ojca. On przyszedł, żeby opowiedzieć o wspaniałym charakterze swojego Ojca, jaki Bóg jest wielki i wspaniały, o Jego miłości. On był tym, który przekazał, jaki Bóg ma zamiar względem człowieka. Bo ta tajemnica, tajemny plan był przez Boga zakryty od wieków i od pokoleń, ale został objawiony świętym Jego, o czym święty Paweł apostoł pisze w liście do Efezjan. Został tajemny plan objawiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Że obecny zły czas, czas grzechu i śmierci, czas panowania złego nie będzie trwał wiecznie, ale że ten czas się skończy i nastanie błogosławione, oczekiwane przez wszystkich ludzi Boże Królestwo. Wspaniałe Królestwo, które Pan Bóg zaprowadzi nie tylko w niebie, ale także i na ziemi, o czym codziennie wiele ludzi zwraca się do naszego Ojca Niebieskiego w modlitwie pańskiej. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Te rozważania, które w tej chwili z braterstwem rozpocząłem, będą, braterstwo, wykładem i doktrynalnym, i będą wykładem mówiącym o naszym rozwoju duchowym, o naszym życiu duchowym. Bo te dwie rzeczy my wspólnie powinniśmy łączyć. Bo rozwój duchowy wynika, braterstwo, z doktryny. Pan Jezus, kiedy stawiał się za swoimi apostołami do naszego Ojca Niebieskiego w modlitwie, to mówił: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 17. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Uświęcenia dostępujemy przez poznawanie prawdy. I tak samo jak rozmawiał z Samarytanką, o czym czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 4, to Samarytanka zapytała naszego Pana Jezusa Chrystusa, to gdzie należy Panu Bogu oddawać cześć? Czy w Jerozolimie? Czy na tych wzgórzach samarytańskich, gdzie również Panu Bogu oddawali cześć? Wtedy Pan Jezus odpowiedział Samarytance, że idzie godzina, ale już jest. Już nadeszła ta godzina, że prawdziwi chwalcy będą Panu Bogu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I te dwa elementy są z sobą nierozłączne. Dlatego nasze rozważania oprzemy na nauce naszego apostoła świętego Pawła z listu do Filipian z rozdziału 2. Dlaczego akurat ten rozdział wybrałem, ażeby z braterstwem się podzielić? Ponieważ te wersety, o których tutaj będę z braterstwem mówił, akurat w tej chwili są przedmiotem naszych zborowych rozważań na naszej społeczności niedzielnej i ten fragment akurat badamy. A najlepiej, braterstwo, jest mówić o tych rzeczach, które na bieżąco staramy się zrozumieć, i mówić o tych rzeczach, które sami przeżywamy, wtedy łatwiej i wygodniej się o tych rzeczach mówi z jednej strony, a z drugiej strony, braterstwo, to, co będę do Was mówił, nie będzie to mój indywidualny tylko głos, ale to będzie głos naszego zboru, bo najwięcej wykładów, którymi staram się z braterstwem dzielić, opracowuję na podstawie naszych niedzielnych, naszych czwartkowych badań. One są dużym dla nas błogosławieństwem, dużym zbudowaniem, bo one pozwalają nam rozumieć Pana Boga i rozumieć, w jaki sposób Pan Bóg działa z człowiekiem. One także pozwolą nam zrozumieć, w jaki sposób Pan Bóg chce, ażeby człowiek zmieniał się, żeby zmieniał swoje serce, zmieniał swoje usposobienie, a także poznawał Jego jako prawdziwego Boga. Apostoł święty Paweł w liście do Filipian w rozdziale 2 od 1 wersetu napisał takie słowa: jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość. Ożywieni i jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Święty Paweł Apostoł pisze ten list z więzienia, pisze do braci Filipian. Jak braterstwo, czytamy pierwsze fragmenty tego drugiego rozdziału, to jest to dla nas informacja, że coś w tym zborze Filipii działo się nie tak. Skoro apostoł święty Paweł pisze akurat takim tonem, skoro on mówi, jeżeli doznaliście jakieś zachęty w Chrystusie Jezusie, jeżeli w waszym życiu stało się coś, co poruszyło wasze serca, co zbliżyło was do Pana Boga i zbliżyło was do Jezusa Chrystusa. Apostoł święty Paweł pisze do tych, którzy przyjęli naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa i uwierzyli w Niego jako Zbawiciela. Jeżeli więc jest w Chrystusie jakaś zachęta, pisze do zboru Filipii, jeżeli macie jakąś zachętę w Chrystusie, jakąś pociechę miłości, jeżeli coś spowodowało, że wasze serca zaczęły się zmieniać. Zaczęliście rozumieć wspaniały Boży plan i odkupienie dokonane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i to wywarło na was taki wpływ, że rozwija się uczucie miłości. Miłości do Boga za Jego wspaniałe dzieło odkupienia i do samego Zbawiciela. Że chcecie odwdzięczyć Mu się za tą wielką łaskę, której staliście się uczestnikami. Jeśli coś takiego was spotkało, pisze apostoł święty Paweł, jeżeli jest jakaś wspólnota ducha, jeżeli odczuliście społeczność ducha, co jest bardzo ważne i istotne. Bardzo często przypominamy te słowa apostoła świętego Jana, który mówi, że potem poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wśród wyznawców naszego Pana Jezusa Chrystusa, wśród uczestników tej samej nadziei powołania niebieskiego, powstaje nieznane ludziom z zewnątrz bardzo mocne uczucie. To jest miłość, wzajemna miłość Chrystusowa, o której święty Paweł apostoł mówi, że ta miłość przyciska nas, przyciąga nas, że ta miłość powoduje, że chcemy wśród siebie być, że chcemy być razem, że chcemy rozmawiać o Panu Bogu, o odkupieniu i chcemy rozmawiać o naszej przyszłości. Bo miłość Chrystusowa jest wśród nas. Jeżeli spotkała was jakaś zachęta i wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Apostoł Paweł idzie jeszcze dalej i głębiej, zaglądając do naszych serc. Stara się poruszyć te najgłębsze pokłady naszego serca i mówi, jeżeli to są wasze doznania, jeżeli czegoś takiego doświadczyliście w swoim życiu, to tego nie zmarnujcie. Jeżeli w was również rozwinęło się współczucie i zmiłowanie, współczucie dla innych, może słabszych, może nie rozumiejących pewnych rzeczy, współczucie dla ludzi chorych, a także zmiłowanie nad innymi i możliwość rozumienia drugiego człowieka, możliwość przebaczenia i odpuszczenia mu grzechu. Pisze właśnie do braci w Filipii apostoł święty Paweł te słowa. Jeżeli takie zachwycenie was dotknęło, to dopełnijcie radości mojej. Czyli widocznie to było za mało braterstwo. Apostoł święty Paweł uważał, że to było za mało. Te doznania, które oni przeżyli, a na pewno przeżyli, bo o nich możemy przeczytać w dziejach apostolskich, to było według apostoła świętego Pawła za mało. Mówi, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość. Apostoł chciał do nich powiedzieć, że będzie bardzo uradowany i szczęśliwy z tego, żeby dążyli do jednomyślności i żeby mieli tę samą miłość. tą samą miarę miłości do wszystkich braci, do wszystkich sióstr, miarę miłości do bliźnich, jak również miarę miłości do nieprzyjaciół. Apostoł Święty Paweł nie wymagał więcej od zboru Filipii, tylko mówi: zróbcie jeszcze to jedną rzecz, to ja będę uradowany i będę szczęśliwy. Bądźcie jednomyślni. Jeżeli apostoł Święty Paweł pisze do zboru, że bądźcie jednomyślni, to znaczy, że dochodziły go informacje na temat tego zboru, że były jakieś problemy z jednomyślnością. Że wspólnie nie mogli się w niektórych sprawach pogodzić. Że były różnice zdań i różnice myśli. Apostoł Święty Paweł dalej w wersecie trzecim mówi: i nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Apostoł poucza zbór Filipii. Nie czyńcie, nie dokonujcie żadnych rzeczy z kutliwości. Nie podejmujcie żadnej decyzji przez wzgląd na próżną chwałę. A próżna chwała, braterstwo, to jest taka chwała, o którą bardzo często ludzie lubią zabiegać. Która nie ma żadnego znaczenia dla innych, która nie ma żadnego wpływu na nasze życie wewnętrzne i na nasze zbawienie, ale jest to chęć dominacji i wywyższenia człowieka. Szukania uznania od innych ludzi, od innych osób, od innych braci. Nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugi za wyższych od siebie. To jest, braterstwo, coś, co jest trudne do zrozumienia wielu osobom. No bo można drugiego brata, drugiego siostrę, drugiego człowieka uważać za równego. Przecież tak było w zakonie. Miłuj bliźniego swego jak? Więcej jak siebie samego? Nie. Jak siebie samego. Miłuj bliźniego tak samo, jak chciałbyś, żeby miłowano ciebie. A tutaj apostoł Święty Paweł daje poprzeczkę jakby o wiele wyższą. Mówi: uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I to, braterstwo, dostarcza nam czasami w życiu wiele problemów. Bo nie zawsze potrafimy traktować drugiego brata, drugiego siostrę na równi. Walczymy i pracujemy nad tym, żeby móc równo traktować wszystkich braci. Jest to trudna praca nad samym sobą, trudna praca nad swoim własnym charakterem. Ale apostoł mówi, to jest za mało. Żeby doprowadzić do jednomyślności w zborze w Filipii, należało, żeby jedni bracia uważali drugich za wyższych od siebie. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, a wtedy będzie między wami jednomyślność. I to jest, braterstwo, najlepsza dorada, dorada apostoła świętego Pawła, żeby w zborach panowała jednomyślność. Dążyć do takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Żeby uważać innych braci, inne siostry wyżej od siebie. Wtedy nie będzie kłótni, wtedy nie będzie sporu, wtedy nie będzie poróżni, bo jedni drugim będziemy nawzajem ustępować. Apostoł Święty Paweł w wersecie 5 idzie jeszcze dalej. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I to jest, braterstwo, recepta, to jest lekarstwo, na problemy zboru w Filipii, ale jest to też braterstwo lekarstwo na problemy w każdym zborze. Bo apostoł święty Paweł, przekazując tą naukę, miał na uwadze współczesną sytuację w zborze Filipii. Ale zbór Filipii już dawno nie istnieje, a ta nauka pozostała. Ta nauka pozostała i przetrwała aż do czasów współczesnych, aby nam służyła ku rozwiązywaniu różnych problemów. I mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jeżeli tak będziecie się zachowywać z Bożym, jeżeli tak będziecie ze sobą współistnieć, współżyć, to będziecie zborem jednomyślnym. Będziecie zmierzać do jednomyślności. Bo cały czas apostoł święty Paweł miał na uwadze, aby zbór dążył i pracował nad tym, żeby dochodzić do jednomyślności. To braterstwo, jednomyślność to nie polega na tym, żebyśmy dokładnie wszyscy odpowiadali na pytanie takimi samymi zdaniami, takimi samymi słowami i dokładnie mówili to samo, albo jeden za drugim powtarzał, że ja zgadzam się z tym, co brat przede mną powiedział. Ale braterstwo czasami jest tak, i ja podam też przykład z naszego zboru, jak rozważaliśmy jedną przypowieść czwartek, to były cztery wizje wytłumaczenia tej przypowieści. I jeden brat miał taką wizję, drugi miał inną, trzeci jeszcze inną, a czwarty miał jeszcze inną. I jak żeśmy badali, zastanawiali się, żeby zrozumieć tą przypowieść, to każdy brat w jakiś sposób rozwijał swoją wizję wyjaśnienia tej przypowieści. I bratowie zapytają, no to dobrze. Powiedzą tak, no to dobrze, bo wtedy jest możliwość spojrzenia z różnych stron na jedną i tą samą przypowieść. Może braterstwo dobrze. Ale czy nie lepiej by było, jakby zbór starał się wypracować wspólną wizję zrozumienia przypowieści? Bo to, że możemy mieć różne zdania, czy różne spostrzeżenia, to jest rzecz słuszna i normalna. Ale żeby zbór mógł dążyć do jednomyślności i do jednego, podobnego zrozumienia interpretacji danej przypowieści. Czy to nie byłoby bardziej budujące? Żeby zbór zaczął mówić jednym głosem? O ileż większe zbudowanie jest dla osób, które słuchają interpretacji Słowa Bożego, jeżeli zbór mówi jednym głosem. Zbór braterstwa w Filipii był bardzo ciekawym zborem. Bo członkami tego zboru byli przedstawiciele narodu izraelskiego, byli Żydzi. Członkami tego zboru byli też Grecy. Członkami tego zboru mogli być również pretorianie. Mogli to być weterani wojska rzymskiego. Mogli być także niewolnicy rzymscy, bo o niewolnikach też apostoł święty Paweł w tym liście wspomina. A w końcu członkami tego zboru byli Macedończycy. Byli tacy jak Lidia, która gdy usłyszała słowa apostoła świętego Pawła, przyjęła Ewangelię wraz z całym swoim domem. Albo strażnik więzienny, gdy spotkał się z apostołem świętym Pawłem i zobaczył ten cud, który Pan Bóg dokonał na oczach jego i współwięźniów, to powiedział i zapytał apostoła świętego Pawła: co mam czynić, abym był zbawiony? Wtedy apostoł święty Paweł odpowiedział: uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I w tym dniu apostoł święty Paweł gościł u niego w domu i uwierzyła cała rodzina i cały dom, przyjął chrzest. Przekrój tego zboru był bardzo różny. jak wspomniałem, byli tam Żydzi. Żydzi, do których ojców Pan Bóg skierował obietnicę. Żydzi, którzy byli dziedzicami błogosławieństw Abrahamowych. Przedstawiciele narodu, do których przyszedł Chrystus, do których przyszedł Mesjasz. To oni mieli receptę na to, w jaki sposób należy służyć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ci różni przedstawiciele narodów, którzy wchodzili w skład zboru w Filipii, nie tylko, że zachowywali swoje języki, ale też wnieśli tam swoją kulturę i zwyczaje narodowe. Wnosili tam swoją religię. I braterstwo, jak będziemy analizować dalsze wersety, to spróbujmy zrozumieć, jak wyglądały tam badania Pisma Świętego, kiedy byli Żydzi, kiedy byli Grecy, Pretorianie i Macedończycy. Na pewno zawsze chcieli mieć rację Żydzi. No bo przecież to my najlepiej wiemy, bo my od wieków badamy Pisma Święte i znamy Stary Testament. Znamy zakon i znamy proroków. I znamy obietnice Boże. I to do nas te obietnice były najpierw skierowane. My jesteśmy dziedzicami tych obietnic Boże. Oni zapewne chcieli zawsze dominować i rozstrzygać sprawy z Boże według ich zrozumienia. Ale czy braterstwo w naszych zborach nie jest podobnie dzisiaj? Też w naszych zborach jest wielu takich braci, którzy już od kilku pokoleń są w społeczności badaczy Pisma Świętego, którym wydaje się, że z mlekiem matki wyssali prawdę Bożą i te błogosławieństwa dziedzicznie im się należą. Czy, braterstwo, dziedziczymy te błogosławieństwa? Czy Żydzi dziedziczyli te błogosławieństwa? Oczywiście najpierw Bóg do nich skierował. Bo apostoł święty Paweł w liście do Rzymian napisze w rozdziale 1, 16 wersecie, że Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, a potem Grekę. Bo najpierw była skierowana do narodu izraelskiego, a później do innych narodów. Jeżeli, braterstwo, jesteśmy potomkami naszej społeczności, badaczy Pisma Świętego, to nam się też wydaje, że staliśmy się dziedzicami tych obietnic, które doszły do naszych ojców. Ja, braterstwo, jestem już trzecim pokoleniem społeczności badackiej. Moje wnuki już są piątym pokoleniem. I zapewne wśród was są tu tacy, którzy już jest drugie, trzecie, czwarte, a może piąte pokolenie społeczności braterskiej. I może czasami nam się wydawać, że to my mamy najlepsze rozwiązania, jak należy wytłumaczyć, zinterpretować proroctwo czy naukę Pisma Świętego. Może my chcemy dominować, bo my jesteśmy najdłużej społeczności braterskiej. Ale czy, braterstwo, taka postawa będzie prowadziła do jednomyślności? Czy spełnia się ta zasada apostolska, o której mówi, miejcie innych wyższych od siebie, za wyższych od siebie? Błogosławieństwa Boże nie przechodzą dziedzicznie. Chociaż w przypadku Abrahama tak było. Ale w obecnym czasie każdy z nas, braterstwo, indywidualnie musi dostąpić nawrócenia. I ja, braterstwo, mógłbym wam o sobie również opowiadać, tylko może dzisiaj nie mamy za tyle czasu, żeby w tym temacie akurat to ująć, w jaki sposób ja w swoim życiu dostąpiłem nawrócenia, chociaż z Biblią miałem kontakt od urodzenia. Ale przeżyłem w swoim życiu osobiste nawrócenie. Usłyszałem ten głos, który mnie zawołał: chodź. W zborze w Filipi, braterstwo, byli bracia z Grecji. Grecja, kultura helenistyczna, filozofowie, mędrcy, z którymi spotykał się też apostoł święty Paweł i którzy mu powiedzieli, jak zaczął mówić o zmartwychwstaniu: o tym posłuchamy cię innym razem. Dopóki nie mówił o zmartwychwstaniu, tego słuchali, bo ciekawie mówił. Ale kiedy zaczął nauczać w Areopagu o zmartwychwstaniu, mówi, zaczęli się uśmiechać i dobrze, posłuchamy cię innym razem o tym. Być może, braterstwo, ci przedstawiciele tej kultury helenistycznej uważali siebie za mądrzejszych, za lepszych od innych. Bo przecież oni byli z tego narodu, skąd wywodzą się filozofowie. Oni uważali się za naród mądrzejszy, bo dotykali głębokich nauk. Ale oni, braterstwo, mogli też w sposób filozoficzny podchodzić do wiary i do nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Również apostoł święty Paweł w tym liście do Filipian wspomina o takich, co oni, wierząc w Jezusa Chrystusa, ale większą wagę przykładają do życia obecnego, do życia cielesnego. I braterstwo, my również w dzisiejszych czasach możemy spotykać takie osoby w naszych zborach, które chcą w sposób rozumowy, zmysłowy dotknąć i zrozumieć głębokie nauki Boże, które są przekazane dla ludzi, którzy rozsądzają w sposób duchowy. I braterstwo, jest pewna granica. Jest pewna granica, że nie każdy człowiek może zrozumieć wszystkie sprawy, które wynikają z nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. I przeczytajmy na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, przepraszam, to jest rozdział drugi, od 13 wersetu. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy, powinno być duchowny, rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Człowiek duchowny rozsądza wszystkie sprawy, które są związane z życiem duchowym, braterstwem. Bo apostoł święty Paweł, pisząc drugi list do Koryntian, napisał, że my już nie żyjemy według ciała, ale żyjemy według ducha. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare rzeczy przeminęły. Nawet mówi, jeżeli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. Bo teraz w naszym życiu rozwija się życie duchowe. Nasz umysł, braterstwo, się przekształca w tej cielesnej naturze. Nasz umysł przekształca się i przygotowuje się nasz umysł do tego, żeby być umysłem istoty duchowej. Dlatego nas prawo obowiązuje nie prawo cielesne, ale prawo duchowe. Stąd jak patrzymy na Stary Testament, patrzymy na Dekalog, to tam, braterstwa, jest litera. Tam jest prawo dla człowieka cielesnego. Ale Pan Jezus, gdy zaczął to prawo wyjaśniać, na przykład w Ewangelii Mateusza, kiedy nauczał na górze, to zaczął tłumaczyć, w jaki sposób myśmy to prawo powinni rozumieć i przestrzegać. I pokazywał na ducha tego prawa. Bo duchowa istota jest poddana prawu duchowemu. Natomiast te osoby, które chcą zrozumieć naukę Jezusa Chrystusa i apostołów przez ludzką naukę, przez ludzką mądrość, przez filozofię, to braterstwo czasami może być to nawet strata czasu. Bo te rzeczy muszą być rozstrzygane i rozważane według spraw duchowych. I człowiek duchowny rozsądza i poznaje rzeczy duchowe. Zboże w Filipii, braterstwo, był też czon, dzisiaj możemy tak powiedzieć, czon tego zboru, który wywodził się z Macedończyków. Jak wspomniałem, siostra Lidia, czy strażnik więzienny, o którym z imienia wspomina nam Pismo Święte. Oni z wielką ochotą i z gorliwością szczerze przyjmowali Słowo Boże. Oni nie byli zachwyceni przeciągającymi się dyskusjami, sporami, bardzo często o słowa, tak to jak to pisze apostoł święty Paweł w liście do Tytusa, mówiąc o Żydach. Tam używa bardzo mocnych słów na temat swoich rodaków, Żydów, którzy prowadzą niekończące się spory na temat rodowodu i wielu innych rzeczy, które nie mają żadnego wpływu na zmianę życia człowieka i na zbawienie. I mówi, takich dyskusji do Tytusa pisze, unikaj. Nie wdaj się w takie dyskusje, bo one nie przynoszą nic dobrego. Macedończycy byli taką częścią zboru, którzy właśnie szczerze i gorliwie przyjmowali Słowo Chrystusowe. Przyjmowali to Słowo, wierzyli w Jezusa Chrystusa i chcieli stać się Jego uczniami. Bo żeby być uczniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nie wystarczy w Niego wierzyć. Trzeba dla Niego coś zrobić. Trzeba coś z siebie dać. Nie wystarczy, braterstwo, że my nie czynimy źle. To jest za mało. Bo apostoł napisał, jeżeli ktoś umie dobrze czynić i wie, jak należy dobrze czynić, a nie czyni, to grzech ma. Pan Jezus wiele razy w swoich naukach mówił, że kto chce iść za mną, to musi wziąć swój krzyż i naśladować mnie. A w innym miejscu w Ewangelii Łukasza powiedział, gdy obejrzał się na tych, którzy idą za nim, popatrzył się, to mówi tak, że jeżeli ktoś idzie za mną, a szło za nim wiele ludzi i mnóstwo ludzi chodziło za nim, bo słuchali jego nauki, ta nauka im się podobała, niektórzy chcieli zobaczyć cuda i oglądali te cuda, a niektórzy szli tylko po to, żeby się najeść chleba. Ale szli za naszym Panem. I Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś idzie za mną, a nie niesie z sobą swojego krzyża, to nie może być uczniem moim. On może iść za mną, ale nie jest on moim uczniem. Uczniostwo Jezusa Chrystusa polega, braterstwo, na tym, że należy czynić to samo, co czyni mistrz. I tak w tym liście, w tym rozdziale naucza apostoł święty Paweł. Wy bądźcie takiego względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I teraz, braterstwo, przechodzimy do doktryny. To apostoł święty Paweł przechodzi do doktryny. Od tych spraw związanych z uczuciem, z przemianą serca, z wiarą zboru Filipii, apostoł święty Paweł przechodzi do nauki, do doktryny. On jako jeden z wielkich apostołów, umiał te dwie rzeczy z sobą bardzo mocno złączyć. I dla niego nauka była podstawą zmiany życia człowieka. I czytałem je dalej, braterstwo, jeszcze kilka wersetów nauki apostoła świętego Pawła do zboru Filipii. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Apostoł święty Paweł mówi zborowi Filipii tak. Zobaczcie, bracie. Zobaczcie na waszego wodza i mistrza. Uczcie się pewnych podstaw, pewnego zachowania. Bądźcie takiego usposobienia, jakie było w nim. W jego charakterze, w jego działaniu. Że przecież on był pierworodny wszelkiego stworzenia, o którym pisze apostoł święty Paweł. On był jednorodzony. On był pierwszym dziełem Bożego stworzenia. Ale apostoł napisał rzecz bardzo ciekawą. Chociaż był tak wysoko, tak blisko Pana Boga, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Dlaczego apostoł napisał, że nie upierał się zachłannie, ażeby być równym Bogu? Skąd w ogóle ta myśl się tutaj pojawia? Bo apostoł święty Paweł wiedział i znał między innymi proroctwo Izajasza. Rozdział 14 i wersety od 12 do 14 wersetu. Że była taka istota, która była stworzona, niższa swoją rangą duchową od naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo była przez Niego i za pośrednictwem Niego stworzona, bo apostoł święty Paweł w tych wspomnianych wersetach z listu do Żydów mówi, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało uczynione. A nic się nie stało, co się stało, ażeby się stało poza istotą naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Pan Bóg wszystko uczynił przez Niego i dla Niego. I On właśnie, może odczytajmy te wersety z Izajasza, rozdział 14, że była taka istota, która w taki sposób zaczęła pielęgnować i rozwijać myśl w swoim sercu. O jakże spadłeś z nieba ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Synu jutrzenki, czyli synu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodu. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Apostoł święty Paweł, braterstwo, zwraca uwagę na nasze myśli. Zwraca na to, co zakiełkuje, braterstwo, w naszej głowie, w naszej myślach, w naszych uczuciach. Gdy mówi, braterstwo, o zwiedzeniu Ewy, to ten sam apostoł w drugim liście do Koryntan, w rozdziale 13, od drugiego wersetu mówi, że aby myśli wasze nie zostały skażone, jak zostały skażone myśli Ewy. Bo istoty duchowe, braterstwo, mają wpływ na nasze myśli. A te złe istoty duchowe będą starały się mieć zły wpływ i w sposób niewłaściwie oddziaływać na nasze myśli, tak żeby nas odprowadzić od Boga, od prawdziwej nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa i od apostołów. I zobaczcie, braterstwo, jak tam apostoł święty Paweł w tym liście do Koryntian wyjaśnia, na czym to wszystko polega. Drugi list do Koryntian, Przepraszam, to jest rozdział 11, ja powiedziałem 13. Może odczytamy od wersetu 3. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I to jest, braterstwo, przestroga apostoła świętego Pana. On o to się starał i o to zabiegał, ażeby myśli naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa nie zostały skażone. I dalej, braterstwo, apostoł święty Paweł wyjaśnia, jak to może się stać. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I to apostoł święty Paweł pokazuje jako jedną z powodów tego, że pojawiają się myśli w umyśle człowieka, który chce być wyższy, chce się zrównać z istotą najwyższą. Pan Jezus takich myśli nigdy nie miał. Bo apostoł święty Paweł mówi, Pan Jezus nigdy nie dopuścił do siebie takiej myśli, ażeby się zrównać z najwyższym, a miał najlepsze ku temu możliwości. I mówi do współbraci, wy bądźcie takiego usposobienia względem siebie, względem współbraci, żeby w waszej głowie nie zakiełkowały myśli, żeby się zrównać z innymi. Apostoł święty Paweł, rozwijając tą myśl dalej, w liście do Filipian mówi tak. Chociaż był w postaci Bożej i nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I apostoł mówi dalej. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Apostoł mówi, patrzcie na swojego wodza i mistrza. Patrzcie, jak on postępował. Nie tylko, że nie myślał o tym, żeby być wyższym, nie pojawiała się w jego umyśle myśl, żeby podnieść swój stan, wywyższyć się, ale raczej miał myśli w tym kierunku, że chociaż tak był wysoko postawiony u Pana Boga. Nie, to braterstwo jest dzisiaj przedmiotem naszej rozważań, żeby szczegółowo omawiać to zagadnienie, braterstwo go znacie, tylko chcę pokazać, w jaki sposób apostoł święty Paweł pisze i potwierdza swoją myśl do zboru w Filipii. Że chociaż nasz Pan Jezus Chrystus był tak wysoko u Pana Boga, to jednak wyparł się samego siebie, uniżył się. Nie tyle, że uniżył się przed tymi istotami anielskimi, ale uniżył się tak bardzo, że przyjął postać ludzką, postać człowieka. I apostoł święty Paweł w liście do Żydów tam pisze, że na krótki czas stał się mniejszym od aniołu. A to jest zmiana natury. O ileż wyższa jest natura anielska, natura duchowa od natury ludzkiej, nawet doskonałej. Ale jest wyższa. I nasz Pan Jezus Chrystus miał takie usposobienie, że był w stanie zrezygnować z tej natury. Z tego stanu u Ojca. Z tej pozycji, którą posiadał u Ojca, ażeby stać się człowiekiem. Żeby się uniżyć do tego stopnia, żeby stać się człowiekiem. I mówi apostoł święty Paweł do zboru Filipi, wy bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Zawsze, w każdej sytuacji, żebyście byli gotowi do zaparcia się samego siebie i do uniżenia podobnego, jakie nastąpiło u naszego Pana Jezusa Chrystusa, chociaż od nas tego nikt, braterstwo, nie oczekuje. Pan Bóg nie oczekuje od nas, ażebyśmy my dzisiaj uniżyli się do jakiegoś innego, niższego stanu, czy niższej formy życia. Ale apostoł święty Paweł chce pokazać, jaka była wielka pokora i chęć uniżenia u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Werset 8 apostoł święty Paweł pisze. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do tej śmierci krzyżowej. Nasz Pan Jezus Chrystus był na ziemi jako człowiek doskonały. Wyobraźcie sobie, braterstwo, jakby dzisiaj na ziemi pojawił się człowiek doskonały. Miałby zawsze i wszędzie przewagę nad innymi ludźmi. Czy w mowie, czy w myśleniu, czy w pamiętaniu, czy w rozwoju techniki, czy wiedzy. W każdej dziedzinie życia miałby przewagę nad tymi śmiertelnymi ludźmi. A apostoł święty Paweł pisze tak. On uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Apostoł święty Paweł pokazuje również życie ludzkie naszego Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Kiedy rozmawiał z nauczonymi w piśmie z faryzeuszami. Braterstwo, podacie na pewno przykłady. No wszedł do świątyni i wypędził przekupnie. I potem przyszli do niego i zapytali, powiedz nam, z jakiego upoważnienia ty to czynisz? I wtedy Pan Jezus mówi, albo jeszcze pytają go, daj nam znak, że wolno ci to czynić. Wtedy Pan Jezus do nich mówi, zburzcie to świątynię, a ja ją w trzech dniach odbuduję. Zburzcie to świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Potem Żydzi przerobili to oszczerstwo, że on powiedział, że zburzy świątynię. I to było jedno z oszczerstw, za które został skazany na śmierć. Z fałszywych oszczerstw, bo przywołali świadku, że on powiedział, że zburzy świątynię. A Pan Jezus tak nie powiedział. Mówi do Żydów, zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Czy Żydzi zburzyli, braterstwo, świątynię? Zburzyli. Bardzo dobrze, zburzyli świątynię. Pan Jezus odbudował? Odbudował. Ale uczniowie Jego zrozumieli kiedy? Te słowa? Dopiero jak nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ale Pan Jezus, jak wypędzał przekupniów świątyni, to mamy tam wspomnienie, że gorliwość o dom Jego zżarła. Pan Jezus pokazywał, jak bardzo chciał, ażeby była właściwa gorliwość w sercach Żydów. Bo przecież to było miejsce dla Żydów święte, uświęcone przez ofiary, które tam były składane i przez obecność Bożą, gdzie Pan Bóg ukazywał się w tej świątyni. I to miejsce było szczególne, gdzie należała się Jemu pewna część szacunku. A oni tam prowadzili handel ofiarami. I handel różnymi rzeczami. Tam, gdzie trzeba było stanąć w obronie nie swojej własnej racji, ale w obronie prawdy Bożej, to nasz Pan Jezus Chrystus zareagował bardzo mocno. Ale gdy życie Jego było w niebezpieczeństwie, to powiedział do Piotra: schowaj miecz do pokwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. W swojej obronie Pan Jezus nie stawał nigdy wyżej ponad ludźmi. Gdy nauczeni w piśmie zadawali mu różne podchwytliwe pytania, żeby go usidlić w słowie, a często żeby go oskarżyć, bo i takie sytuacje były, że zadawali mu takie pytania, żeby były podstawą do oskarżenia, to Pan Jezus wychodził zawsze zwycięsko z rozmowy z Żydami. Ale bratestwo, przy tej okazji podawał też naukę i interpretację. Jak rozmawiał z Sadyceuszami, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, to Pan Jezus nie tylko, że odpowiedział, jak będzie w Królestwie, ale wspomniał im również na pewne proroctwa, że Pan Bóg, mówiąc do Abrahama: ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówi: ja, nie jest Bóg, to nie jest Bóg umarłych, ale jest Bóg żyjący. Nasz Pan Jezus Chrystus zawsze miał przewagę nad innymi ludźmi, ale tej przewagi nie wykorzystał dla siebie, dla swoich celów, dla polepszenia sobie warunków, czy pozycji, czy zdobycia honorów, a może władzy, dominacji nad innymi, ale zawsze był w stanie uniżyć się przed innymi. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił do swoich uczni, to mówi: nie bierzcie przykładu z tego świata. Bo w tym świecie jest tak, że królowie narodów panują nad tymi narodami, są panami, można władcami, a ludzie są im poddani i im muszą służyć. Mówi: w królestwie mojego Ojca jest zupełnie inaczej. W królestwie mojego Ojca jest tak, że kto chce być większy między wami, to niechaj stanie się waszym sługą. Im więcej służy, im więcej pracuje, im więcej poświęca czasu i robi dla społeczności, tym od Boga otrzyma większe uznanie. Bo kto będzie sam się wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, Pan Bóg go wywyższy. Apostoł Święty Paweł mówi: patrzcie na waszego wodza, na Jezusa Chrystusa, i bądźcie takiego usposobienia, to na pewno w tym zborze dojdziecie do jednomyślności. Wersety dalsze od 9 do 11 kończą jakby te rozważania, i apostoł świętego Paweł później kończy to tak. Mówi: dlatego. Dlatego Pan Bóg tak wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Ale dlaczego? Dlatego, że się uniżył. Tylko dlatego, że się uniżył. Jeżeli, bratestwo, my staramy się uchwycić te obietnice, o których mówią apostołowie, a oni przejęli te obietnice od naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby stać się uczestnikami Królestwa Niebieskiego, to, bratestwo, nie ma innej drogi, nie ma innego dojścia, jak tylko przez samozaparcie, przez krzyż i przez uniżenie. Przez uniżenie, bratestwo, do chwały, do zwycięstwa i do nagrody. I dlatego Pan Bóg naszego Pana tak wielce wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na jego imię zginało się każde kolano. Jest to, bratestwa, bardzo piękna postawa, postawa naszego Pana Jezusa Chrystusa, która winna być dla nas wzorem do naśladowania. Czasami nam się wydaje, że jest to wzór niedościgły i nieuchwytny. No, na pewno, bratestwo, nie dorównamy naszemu mistrzowi. Ale możemy, braterstwo, się starać. Możemy chcieć. Możemy próbować. Możemy dążyć. Jeżeli będziemy dążyć do tego, ażeby być takiego usposobienia, jakie było w naszym Panu Jezusie Chrystusie, to braterstwo, nasze zbory, nasza społeczność będzie dążyła do jedności. A tam, gdzie jest jedność, to tam jest błogosławieństwo i zbudowanie. Tam spływa łaska Boża i Jego obietnice na słuchających. Tam ludzkie serce się buduje i Ewangelia naszego Pana i Jego miłość wypełnia to serce. Bądźmy zatem, braterstwo, takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, a to błogosławieństwo, o które się staramy, którego pragniemy, do którego dążymy, będzie w naszym zasięgu, będzie również naszym udziałem, czego, braterstwo, życzę. Samo to zabiegam, co daj nam, Panie Boże. Amen.